Chciałbym, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na pewien fragment kazania na górze z 6 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie od wersetu 19 czytamy: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Więc musimy zacząć od tego, żeby się zastanowić, na co Jezus chciał nam zwrócić uwagę, czyli w którą stronę mamy pójść w naszym myśleniu, bo oczywiście mamy taką tendencję, że kiedy czytamy coś w Biblii, to bierzemy z tego to, co my chcemy wziąć i zwracamy uwagę na to, na co my chcemy zwrócić uwagę. Natomiast sednem jakby przyjmowania Bożego nauczania jest to, co On chce nam pokazać, na co nam chce zwrócić uwagę. Więc można by powiedzieć, że ten fragment to jest taka wielka nauka o inwestowaniu. W co inwestujesz swoje życie? Nie tylko o pieniądzach oczywiście, bo nie tylko pieniądze są jakby sposobem inwestowania naszego życia, ale mowa jest o wszystkim, w czym warto lokować nasze nadzieje i marzenia. To jest jakby cel Jezusa, na czym chce naszą uwagę skupić. I Jezus zaczyna jakby od tego, żeby pokazać nam, że żyjemy w dwóch wymiarach. Porównuje ze sobą dwa światy, dwie rzeczywistości. I to jest kluczowe absolutnie dla nas, żebyśmy zrozumieli to i przyswoili sobie tę prawdę, że żyjemy w tych dwóch wymiarach, czyli w wymiarze ziemskim i w wymiarze wiecznym, w tym wymiarze niebiańskim. Bo tutaj się wszystko zaczyna tak naprawdę. Jeśli przyswoimy sobie tę zasadę o tym, że nasze życie składa się jakby z dwóch połówek. Jedna jest zanurzona w tej rzeczywistości doczesnej, codzienności tej ziemskiej, że tak powiem. A druga jednak należy do wieczności, do tego Bożego świata, Bożego Królestwa. To bez tego nie uświadomimy sobie bardzo wielu rzeczy, na które Bóg chce zwrócić naszą uwagę. I tak naprawdę nie zrozumiemy wiele z tych praw, które Jezus przekazuje w Ewangeliach, bo On zawsze jest bardzo mocno skupiony na tym, co dotyczy nie tylko naszego tu i teraz, ale tego, co dotyczy tego później. I pewien błąd, który popełniamy jako ludzie wierzący, czy jako w ogóle ludzie, którzy słuchają, czy czytają Boże Słowo, polega na tym, że możemy je traktować jako coś, co odnosi się tylko do jakiejś tam sfery religijnej naszego życia. I w związku z tym cała pozostała sfera jakby należy do nas i ją sobie zagospodarowujemy tak, jak chcemy i układamy sobie życie tak, jak nam się podoba. Natomiast Chrystus tłumaczy nam, że nasze życie składa się z dwóch całkowicie nierównych rzeczy, bo one nie są równe ani czasowo, ani co do wartości, ani pod jakimkolwiek innym względem. Natomiast rzeczywiście różni się i długością trwania, i jakością, intensywnością przeżywania, i celowością istnienia, i można jeszcze długo kontynuować, jak bardzo różnią się te dwa elementy naszego życia. Ale rzecz w tym, że bardzo wielu ludzi na świecie żyje tak, jakby poza dziś nic już nie istniało. Jakby wszystko, co mamy, to jest to nasze dziś. Oczywiście rozumiane umownie, nie dosłownie te 24 godziny od 00 do 23:59, ale tak jakby żyli ludzie w jednym wymiarze. My nazwiemy to doczesnością, oni nazwą to po prostu życiem, bo innego życia nie znają. Dlatego starają się wyciągnąć z niego jak najwięcej, wydusić jak cytrynę, żeby wszystko z tego wziąć. I dlatego inwestują krótkoterminowo. Mówiliśmy, nauka o inwestowaniu, więc to jest inwestowanie krótkoterminowe. Takie, żeby przyniosło nam jak największy zysk już teraz, ten namacalny, dzisiaj. Dzisiejszy dzień musi nam coś przynieść, jutrzejszy dzień musi nam coś przynieść, najbliższy tydzień musi nam dać jakiś zysk, jakąś korzyść. Ale to wszystko jest krótkoterminowe. To nie sięga dalej. To tak jakby ludzie żyli hasłem epikurejczyków, którzy mówili carpe diem, chwytaj dzień. Chwytaj to, co się da chwycić i wykorzystaj, bo to jest jedyne coś, co istnieje naprawdę. Jedyna rzeczywistość, która istnieje naprawdę. To, co widzisz, to, co możesz dotknąć, to, co możesz usłyszeć i tak dalej. Nawet jakbyście chcieli podpisać pod zasadą żyj, jakby jutra miało już nie być. I niektórzy właśnie tak, tak funkcjonują. Tak właśnie wygląda ich życie. Jakby jutra miało już nigdy nie być. Więc nieważne, nieważne jakie będą skutki, nieważne co z tego wyniknie, przyjmuję taki sposób życia, taki rodzaj życia i nic więcej mnie nie interesuje. I w związku z tym, mowa tu jest tu o skarbach, Jezus mówi o skarbach i w związku z tym modelem życia, jaki przyjmujemy, właśnie tym jakby jutra miało nie być, no to te skarby muszą pasować do tego modelu życia. One muszą do tego nawiązywać. I przez to te skarby, które ludzie gromadzą sobie w swoim życiu, mają bardzo krótki termin ważności, bo nie muszą mieć dłuższego. Bo chodzi o to, żeby przeżyć dobrze, żeby to życie przeżyć jakoś tam. Nie muszą się zastanawiać. Jakiś związek krótkotrwały, który może trwać kilka tygodni, może trwać kilka miesięcy, może trwać kilka lat, ale później będzie następny, więc nie ma co się zastanawiać nad tym, jak trzeba w to inwestować, jakie będą tego konsekwencje. Takie życie jakby według chwilówek, tych takich krótkoterminowych pożyczek, ale na bardzo wysoki procent. I to dobra analogia, bo rzeczywiście to życie chwilówkowe jest oprocentowane bardzo wysoko. To znaczy koszt tego życia jest bardzo wysoki, chociaż sobie nie zdajemy z tego sprawy. I właśnie na to Jezus zwraca uwagę w swoich słowach. Mówi, dobrze zainwestuj swoje życie. Zwróć uwagę na to, w co inwestujesz, bo to musi być dobra inwestycja, która ma przynosić ci korzyść przez resztę życia. I resztę życia rozumianą nie w sposób biologiczny, że ktoś przeżyje 50 lat, ktoś 70, ktoś 90 i koniec, tylko Jezus mówi o tym życiu, które się nie kończy. W związku z tym to musi być inwestycja naprawdę mądra, naprawdę logiczna, naprawdę sensowna, naprawdę dokonana z dużym rozmysłem. Mówi o tym, żebyśmy dobrze zainwestowali, ale to wcale nie znaczy, że nie mamy prawa do rzeczy, które kojarzą nam się z czymś dobrym, przyjemnym, sympatycznym, ale właśnie osadzonym tu i teraz, tym co jest osadzone na ziemi. Nie chodzi o to, że nam tego nie wolno. Bóg nie zabrania nigdy człowiekowi mieć czegokolwiek. Natomiast zwraca uwagę na to, że wszystko ma swój koszt. Wszystko ma swoją cenę, wszystko ma swój skutek. Ten koszt, nawet nie w znaczeniu ceny jako pewnego waloru finansowego, który trzeba zapłacić za coś, żeby to nabyć, ale tego, czego w rezultacie tej transakcji sobie odmówiliśmy, coś jest kosztem, tak mówimy, że kosztem czegoś robię coś. Więc kiedy skarbem jest praca, to kosztem tego skarbu jest rodzina na przykład. Bo ktoś wszystkie swoje emocje, siły zaangażował w pracę. Z takiego czy innego powodu. Kiedy skarbem jest romans, to kosztem też jest rodzina swoją drogą. I to po obu stronach. Kiedy skarbem jest osiąganie jakiegoś statusu majątkowego, to kosztem może być zdrowie, może być też rodzina po raz kolejny. Może być coś, z czego w związku z tym zrezygnowaliśmy. Na przykład te relacje z innymi, które musieliśmy zaniedbać, bo chcieliśmy osiągnąć właśnie ten status materialny, który wymaga wyrzeczeń. Coś za coś. To tak działa. I za każdym razem to, co najważniejsze musimy poświęcić, a w tym momencie tym, co jest najważniejsze, absolutnie najważniejsze, jest nasz związek z Bogiem. I zawsze tym najwyższym kosztem, tą największą jakby stratą, którą musimy ponieść, żeby osiągnąć te, żeby zdobyć te swoje skarby, osiągnąć te swoje cele, będzie nasz związek z Bogiem. Chyba, że skarbem będzie związek z Bogiem, wtedy jest co innego. Zupełnie inna mamy inną piramidę tych priorytetów naszego życia. Powiemy sobie o tym jeszcze trochę później, kiedy będziemy mówić o drugim czynniku, o skutku. Natomiast różnica między kosztem a skutkiem nie jest duża, ale jest dosyć istotna. Że na tyle istotna, że warto ją zauważyć. I najlepiej będzie to widać właśnie na przykładzie naszego związku z Bogiem. Celowo mówię związek z Bogiem, nie relacja z Bogiem. Najczęściej mówimy o relacji z Bogiem. Używamy słowa relacja. nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś błąd, że to źle, natomiast uważam, że w słowie związek istnieje bliższa wartość tego czym to jest, to, co się dzieje między nami a Bogiem. Więc to słowo relacja lepiej oddaje stosunki między równymi sobie ludźmi, którzy nawiązują jakieś relacje. Oni są jakby na równi w tym między sobą. Ale przeniesione na to, co się dzieje między nami a Bogiem, słowo relacja przeniesione na to, co się dzieje między nami a Bogiem, zawodzi, bo stwarza mylne wrażenie, że my jesteśmy partnerami w tej relacji. Nie jesteśmy partnerami w relacji z Bogiem. Jest Bóg, który jest twórcą wszystkiego i my jako ludzie jesteśmy zupełnie gdzieś tam na samym dole. Więc to jest kompletnie nierówny związek właśnie i żadna relacja. Ale okej, w jakimś tam uproszczeniu możemy tego słowa używać. Więc nie jesteśmy partnerami w tym związku z Bogiem, nie jesteśmy partnerami. Człowiek jest stworzeniem, Bóg jest jego stwórcą, więc on jest tym, który jest nadrzędny. I z tego biorą się różne problemy tak swoją drogą, bo dopóki człowiek traktuje swój związek z Bogiem jako relację, czyli coś między równymi sobie partnerami, no to uważa, że Bóg musi się do niego dostosować, musi jakby wypełnić jego warunki i tak dalej, podczas gdy tak w rzeczywistości zupełnie nie jest. Dlatego słowo związek lepiej oddaje ten status. I jeszcze z jednego powodu wolę używać tego słowa, dlatego że ono pokazuje na to, że jesteśmy z Bogiem związani, od słowa związek, jesteśmy związani, co pokazuje, że jesteśmy od Niego zależni. W relacjach możemy mieć, możemy nie mieć relacji, z kimś mamy relację, z kimś nie mamy, z kimś przestaliśmy mieć relację. Ona z jakichś powodów się kończy, poszukamy w sobie w to miejsce innej osoby, z którą będziemy mieli relacje i tak dalej. Natomiast z Bogiem jest to niemożliwe. Nie można znaleźć kogoś innego, żeby zastąpił nam Boga. Znaczy, ludzie próbują, ale jest to absolutnie niemożliwe. Nie mamy Go kim zastąpić, więc jeśli skończy się nasz związek z Bogiem, to tego związku nie da się w żaden inny sposób zbudować z kimkolwiek innym. Jeśli nasz związek się zakończy, bo go zerwaliśmy, pozostaje nam pustka. I to jest bardzo ważna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Oczywiście człowiek stara się tę pustkę zapełnić, kiedy już zerwał związek z Bogiem, stara się tę pustkę zapełnić i staje się poszukiwaczem skarbów. Skarbów, które właśnie tę pustkę mają mu zapełnić. To one mają być ekwiwalentem tej straty, która się dokonała w jego życiu. Tyle, że nie są w stanie nimi być. Bo nic nie jest w stanie zapełnić pustki, która powstaje po zerwaniu związku z Bogiem. Po prostu jest to niemożliwe. To jest jedyny w swoim rodzaju związek, który istnieje na ziemi między człowiekiem a jego stwórcą. Więc nie ma żadnego ekwiwalentu dla tego. I możemy też mieć do czynienia z sytuacją odwrotną. I zwykle jest tak, że człowiek najpierw szuka sobie skarbu, i w rezultacie traci związek z Bogiem. Że ta strata związku jest rezultatem znalezienia sobie innego skarbu. To jest właśnie skutek, o którym wspomniałem wcześniej. Czyli jest koszt i jest skutek tego, że szukamy skarbów. Szukamy skarbów gdzie indziej, nie tam, gdzie powinniśmy im znaleźć. Więc jak to się dzieje? Na czym ten proces polega? To jest bardzo proste. Kiedy człowiek jest związany z Bogiem, idzie za Nim. Jest właściwa, zachowana właściwa hierarchia tych dwóch podmiotów. Jest Bóg, który przewodzi, jest człowiek, który idzie za Nim. Boży cel jest jego celem, tego człowieka. Pyta Boga, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Jest tym, który idzie za swoim pasterzem, tak można powiedzieć. Skarbem jest dla niego to, co otrzymał od Boga. Wszystko jest na swoim miejscu, wszystko zachowuje właściwy porządek. Ale w pewnym momencie, i powody tego sobie na razie zostawmy, człowiek zaczyna się rozglądać za czymś innym, za czymś więcej. Szuka sobie skarbu już na własną rękę. Zobaczcie, jakbyśmy spojrzeli na dzieje ludzkości, nie te historyczne, ale te biblijne, to przecież dokładnie tak to wygląda. Adam i Ewa w raju mieli wszystko w ogrodzie Eden. Bóg mówi, to jest to drzewo, do którego lepiej się nie zbliżajcie, bo jest złe dla was. A oni, mając wszystko, co dał im Bóg i co zaspokajało wszystkie ich potrzeby, chcieli mieć coś jeszcze więcej. Chcieli jeszcze sobie znaleźć ten swój własny skarb i skutki tego były porażające. Więc człowiek szuka sobie tego skarbu na własną rękę, żeby mieć ten swój własny skarb. Nie to, co przyszło od Boga, nie to, co pochodzi od Boga, nie to, co dostał od Boga, tylko to, co jest moje własne. Chcemy mieć to swoje własne coś. Człowiek chce go poszukać, a potem zdobyć po swojemu. Nie tylko nie pyta Boga o to, ale często robi to wbrew Bogu, bo to jest jego skarb. Jak, nie wiem, czy czytaliście Władcę Pierścieni albo oglądaliście film, to tam ciągle się to powtarza, ten my precious, mój skarb, mówi Gollum. I to go zniszczyło, ta pogoń za skarbem. To ta idea Tolkiena w tej właśnie epickiej powieści jest wzięta bezpośrednio z nauczania biblijnego. Tak swoją drogą. Weźmy za przykład niemoralność. Zjawisko, które jest powszechne w naszych czasach. Niewłaściwe relacje z drugim człowiekiem, kiedyś powiedzielibyśmy damsko-męskie, ale dzisiaj to już jest bardziej skomplikowane, więc mówię z drugim człowiekiem. I trudno znaleźć człowieka, który byłby nieświadomy zła, które wynika z jakiegoś związku seksualnego z drugą osobą, która nie jest jego mężem czy żoną. Czyli związku, który z biblijnego punktu widzenia jest niemoralny. Więc każdy gdzieś tam ma świadomość, że jest to coś niewłaściwego, ludzie to ukrywają, bo wiedzą, że to jest nie w porządku, więc nie chcą, żeby to było takie jawne, chyba że ktoś już jest całkowicie zepsuty. I teraz, nawet gdyby ktoś nie był tego świadomy zresztą, będąc uczniem Jezusa, zobowiązany jest pytać Boga o to, czy to jest dobra rzecz, którą chce zrobić. Czy to jest dobra rzecz? Pytanie wydaje się absurdalne, bo każdy wie, prawda? Ale chcę pokazać na pewien mechanizm działania naszego związku z Bogiem. Jeśli coś chcemy zrobić, pytamy Boga, czy to jest dobra rzecz? Czy to jest właściwe? Czy to jest dobre myślenie, które w mojej głowie się pojawiło? Czy powinienem za tym pójść? To jest właściwy sposób, właściwa droga. I taki człowiek, który w pewnym momencie dochodzi do punktu granicznego, kiedy znalazł sobie ten skarb i zwykle nie pytał Boga, bo wie, że jest to rzecz niewłaściwa, dochodzi do pewnego punktu granicznego i przekroczenie go oznacza złamanie Bożego prawidła, Bożej zasady. Wchodzi na teren, który jest dla niego zakazany. Wchodzi w miejsce, w którym nie powinien się znaleźć. I jedni przed tą granicą się zatrzymują, bo ważniejsze jest dla nich zachowanie związku z Bogiem. Inni natomiast tę granicę przekroczą, dlatego że ważniejsze jest dla nich zdobycie skarbu. Tego skarbu, który sobie tak właśnie teraz wymyślili, czyli znalezienie spełnienia ich marzeń o skarbie, nawet kosztem zerwania związku z Bogiem. Czy to tak nie wygląda, kiedy ludzie, których uważaliśmy za wierzących, wchodzą w relację z drugim człowiekiem, która jest relacją grzeszną, jest niewłaściwa i wiedzą, że to jest niewłaściwe, ale nie potrafią się zatrzymać. Dlatego, że skarb jest dla nich ważniejszy niż to, co powinno być podstawą ich życia, czyli związek z Bogiem. I przekraczają tę granicę, zrywają związek z Bogiem. Tylko, że tak naprawdę nie myślą o tym, że zrywają. Im się wydaje, że da się mieć jedno i drugie. Są jak dziecko, które chciałoby zjeść ciastko i mieć je nadal. To dziecko staje wobec okropnego dylematu, które przekracza jego zdolności jakby i poznawcze, i poradzenia sobie z tym. Nie potrafi go rozwiązać, dlatego załatwia sprawę na swoim poziomie rozumienia problemu, zjada to ciastko, mając nadzieję, że za chwilę będzie miało nowe. I ono się w jakiś sposób pojawi. I podobnie jest z ludźmi. Człowiek dorosły niby potrafi oceniać skutki własnych czynów, ale z jakichś powodów w momencie decyzji staje się dzieckiem, mającym nadzieję, że to ciastko do niego powróci. Czyli ten związek z Bogiem da się odbudować, mimo tego, że zabrnął za daleko zdecydowanie i nie ma zamiaru nawet z tego zrezygnować, ale ma nadzieję, że to się wszystko jakoś tam ułoży, otrzyma nowe ciastko. Może się dzieje tak, że uczymy dużo o łasce, a mniej uczymy o świętości. To trochę jak z wiarą, o której Marcin Luther powiedział, że jesteśmy zbawieni przez samą wiarę, ale wiara, która zbawia, nie jest sama. Takie sprytne teologiczne stwierdzenie. Nie chcę tu robić teraz wykładu dogmatycznego z dziedziny soteriologii, czyli nauki o zbawieniu, dlatego skwituję to krótko. My myślimy, że Bóg jest łaskawy, więc wszystko nam wybaczy. I rzeczywiście Boża łaska jest niezmierzona, natomiast nie usuwa różnych konsekwencji naszego naruszenia tego związku z Bogiem. Natomiast te nasze grzechy zawsze oddzielają nas od Boga. Obrazowo możemy powiedzieć tak, że nasze odstępstwa od Bożych prawideł powodują, że tworzy się między nami a Bogiem pewna ściana. Początkowo jest to jak pajęczyna, że jest taka leciutka, drobniutka, wydaje się, że ją bez trudu zerwiemy, tę pajęczynę i tę granicę przerwiemy. Natomiast z czasem, kiedy odstępstwa się kumulują, kiedy utrwalają się, a my nic z tym nie robimy, to ta ściana gęstnieje, ta pajęczyna gęstnieje, ona robi się coraz bardziej nieprzenikniona. Nic przez nią nie widać, nic przed nią nie słychać, aż staje się płytą pancerną wręcz, której nie jesteśmy w stanie przebić nie tylko pięścią, ale nawet bardziej zaawansowanymi środkami. I człowiek zaczyna żyć jak w jaskini, bez kontaktu z Bogiem, bez kontaktu z Bożym światem duchowym. I z czasem przyzwyczaja się do takiego środowiska, które uznaje wreszcie za naturalne, że tak już jest i tak już musi być i tak może zawsze było. Więc przyznaje się, przyzwyczaja się żyć bez Boga. I to jest straszne. To są właśnie skutki gromadzenia własnych skarbów. Tych, które uznaliśmy za na tyle wartościowe, że warto dla nich poświęcić coś. Słynny jamański muzyk reggae Bob Marley powiedział kiedyś: niektórzy ludzie są tak biedni, że posiadają tylko pieniądze. I to jest bardzo celna uwaga, która przenosi to rozumienie skarbów z pewnej dosłowności materialnej na szersze pojęcie takiego właśnie lokowania naszych pragnień, że powiedzielibyśmy, parafrazując jego słowa, niektórzy ludzie są tak biedni, że mają tylko swoje skarby i nic więcej poza nimi. Czyli tylko to, co sobie wymyślili, że jest dla nich ważne, że jest ich skarbem i nic poza tym. No są ludzie, którzy mają jakieś swoje pasje, jakieś swoje pragnienia i one są dla nich tak ważne, że potrafią dla nich zaniedbać na przykład życie rodzinne i ono się rozpada, bo jest ważniejsze dla nich, żeby, nie wiem, podróżowali po świecie, cokolwiek, albo osiągali jakiś swój plan wielki zbudowania czegoś. Widziałem taki film o człowieku, który miał niesamowity plan zbudowania absolutnie fantastycznego domu na urwisku nad brzegiem morza z fantastycznym widokiem na wszystko. To go tak zaangażowało przez lata, władował w to wszystkie pieniądze i w końcu żona tego nie wytrzymała, ich życie rodzinne tego nie wytrzymało. On ten dom w końcu zbudował, ale mieszkał tam sam, bo żona go opuściła razem z dziećmi. Więc ten skarb osiągnął, ale i tak wiedział, że musi ten dom sprzedać, bo był zadłużony strasznie. I osiągnął swój cel, ale życie zrujnował jednocześnie. Więc tak to wygląda właśnie. I te skarby, każdy z nas chce ten skarb jakoś tam sobie zbudować. Są ludzie, którzy mają wielkie, wielkie zamysły, wielkie pragnienia, wielkie projekty. A są też tacy, którzy po prostu drobiazgowo dokumentują swoje życie, robią setki i tysiące zdjęć sobie, selfie i tak dalej. W mediach społecznościowych je umieszczają, bo chcą, żeby jakiś ślad po nich w ogóle pozostał. To każdy z nas chce mieć to swoje exegi monumentum, to jak rzymski poeta Horacy napisał: zbudowałem pomnik i nic go nie zniweczy, coś po mnie ma zostać. Mamy w sobie to pragnienie. Natomiast Jezus powiedział, że to wszystko jest skazane na to, że je mól i rdza niszczą i złodzieje włamują się i kradną. Więc nie jesteśmy w stanie tego skarbu utrzymać przy sobie. On nie jest wieczny. On jest zniszczalny. I nawet nie tyle, że zniszczeje pod wpływem czasu, ale może ktoś nam to ukraść zwyczajnie na różne sposoby. Tak więc nasze skarby są bardzo wrażliwe na to, żebyśmy mogli je utracić. Dlaczego tak się dzieje? Dawniej to była rzecz oczywista dla ludzi ze świata chrześcijańskiego, że żyjemy w dwóch królestwach. Albo jesteśmy poddani Bogu, albo jesteśmy poddani diabłu. Taki dylemat, nie ma trzeciej drogi. Nawet jeśli Bogu, to zdani jesteśmy na wpływ księcia tego świata, jak go Biblia nazywa. I niczego nie mamy swojego w tym świecie, bo wszystko należy albo do jednego, albo do drugiego władcy. Wszystko przynależy do kogoś. Natomiast dzisiaj trudno jest nam się zgodzić z takim myśleniem, bo wychowani jesteśmy na teorii suwerenności ludu, bo że tutaj ten lud, naród stanowi prawo i on się rządzi swoim prawem. Ta teoria suwerenności ludu odrzuca podległość komukolwiek. Zbudowani jesteśmy też na zasadach racjonalizmu, które mówią, że nie istnieje nic, co nie jest widzialne, mierzalne, nie istnieje jakiś świat duchowy, bo go nie widać, bo go nie da się zmierzyć, nie da się go wykryć jakimiś środkami, jakimiś urządzeniami badawczymi. Tak więc żyjąc w związku z Bogiem otrzymujemy od Niego skarby i zaraz o nich powiemy, otrzymujemy skarby, które są wieczne. Ale żyjąc dla siebie, tak naprawdę czerpiemy z królestwa tego świata, które należy do diabła. Więc tworzymy sobie skarby, które tak naprawdę wydobywamy z jego królestwa, bo taka jest prawda. To jest ten jego świat. Wszystko, co nie jest Bożym światem, jest światem, który należy do diabła. Ktoś powie, ale wszystko należy do Boga. To prawda, ostatecznie wszystko należy do Boga, ale część rzeczywistości Bóg dał diabłu niejako w używanie na pewien czas, więc to należy do diabła. A diabeł jest władcą kapryśnym, raz daje, a raz odbiera, inaczej niż Bóg. Kiedy pozwala nam gromadzić nasze skarby, jest jak gangster, który z czasem upomina się o haracz albo odbiera nam wszystko, co zgromadziliśmy, bo uważa, że to należy do niego, więc nie mamy do tego prawa, choćbyśmy uważali, że mamy. I siła jest po jego stronie, tak samo jest z diabłem. A jeszcze przy tym nie tylko nam zabierze, ale nas dodatkowo upokorzy i sponiewiera. Człowiek, który odejdzie od Boga, nigdy nie pozostaje panem swojego losu. I to jest rzecz, którą trudno człowiekowi zrozumieć, który myśli właśnie w pewnym momencie, jakby będąc w stanie pewnego buntu wobec Boga, że teraz on się uwalnia od tych wszystkich ograniczeń, które nakładała na niego religia, i teraz wreszcie może być wolny i robić, co chce. No nie. Właśnie na tym polega cała diabelska pułapka, że on wchodzi właśnie w ten jego potrzask i już będzie należał do niego i będzie wykonywał jego wolę. Staje się jakby zakładnikiem tego gangstera, który teraz mówi, wszystko należy do mnie tak naprawdę, co masz i musisz wykonywać moją wolę. I człowiek, który odejdzie od Boga, nie pozostanie panem swojego losu, jak powiedziałem. I to, co zgromadził, prędzej czy później ulega stracie. Nie chcemy o tym pamiętać, bo każdy myśli, że jemu akurat się uda. Pod każdym względem każdy myśli, że jemu akurat się uda. To nieważne, że tamtemu, innemu i wszystkim pozostałym się nie udało, ale on sobie z tym poradzi. Natomiast prędzej czy później doświadczamy na własnej skórze, że pieniądze szczęścia nie dają. A także to, co będzie stanowiło nasz własny skarb, to nam nie da szczęścia. Na szczęście ta historia ma swoje drugie oblicze. Jezus mówi o czymś pozytywnym, stawiając nas przed wyborem, dodaje alternatywne zakończenie tej historii o skarbach. Mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie, tam ani mól, ani rdza nie niszczą, tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. I teraz pytanie, jakie skarby możemy gromadzić w niebie? Nie chodzi przecież o zbieranie dobrych uczynków niczym jakiegoś takiego kapitału emerytalnego. Chociaż no, niektórzy w to wierzą, ale wiemy, że Biblia nie mówi o tym w ten sposób. O co chodziło Jezusowi? Skarb w niebie oznacza to, co w niebie uznawane jest za wartość. I to dosyć zdecydowanie weryfikuje te wszystkie nasze skarby, w cudzysłowie, które gromadzimy skrzętnie na ziemi, no bo pieniądze w niebie nie mają żadnej wartości. Po co w niebie pieniądze? Ich tam nie będzie. Osiągnięcia jakiekolwiek polityczne, naukowe, biznesowe, kolekcjonerskie, tam też na nich im nie zrobią wrażenia, bo do kogo mamy się równać? przyjemności, legalne czy nielegalne, według norm nieba, tutaj stanowią dla ludzi jakiś sens ich życia, tam całkowicie się nie liczą. Nie są żadnym kapitałem. Ponadto wszystkie podlegają weryfikacji doskonałej moralności Bożej i muszą przejść ten test weryfikacji, żeby mogły jakby zachować swoją wartość skarbu. I z reguły jej nie przechodzą, no, praktycznie w ogóle jej nie przechodzą. Stanowią wręcz przeciwnie, obciążenie. To, co na ziemi uznawaliśmy za zysk, tam w niebie staje się stratą. Odwrotnie, wszystko to jest świat odwrócony. Królestwo Boże jest światem odwróconym. Tam wszystko nabywa zupełnie innej wartości. To, co tu bezwartościowe, tam jest wartościowe i odwrotnie. Ale bywa też odwrotnie. Właśnie z tym, co tutaj jest bezwartościowe, tam nabywa wartości. Jest taka piękna historia, którą przytacza William Barclay, pisząc, że w czasach straszliwych prześladowań za panowania Decjusza, to jest rzymski cesarz żyjący w połowie III wieku, urzędnicy rzymscy wtargnęli do pewnego zboru chrześcijańskiego. Poszukiwali domniemanych skarbów. Prefekt zwrócił się do diakona zboru Laurencjusza z takim żądaniem: pokaż natychmiast wasze skarby. Laurencjusz wskazał na wdowy i sieroty, którymi się opiekowano, na chorego, którego pielęgnowano, na biednych. Ci, powiedział, są skarbami naszego Kościoła. To jest ten skarb w niebie. To jest właśnie ta rzeczywistość, na którą Bóg zwraca naszą uwagę. W niebie w pierwszym rzędzie liczy się to, kim jest dla nas Bóg, jaką ma wartość w naszym życiu, co jesteśmy gotowi poświęcić dla Niego z naszych ambicji, czy pragnień, czy dążeń, żeby się Jemu podobać. I On zawsze jest naszym największym skarbem. Taka jest prawda. To znaczy jest w sensie rzeczywistym, natomiast w sensie obiektywnie, niezaprzeczalnym. Natomiast czy dla nas jest, to już jest kwestia inna. Czy to się pokrywa ze sobą. Po nim, na drugim miejscu liczą się ludzie. Kim są dla nas? Ile jesteśmy w stanie dla nich poświęcić? Ci bliżsi nam, ci dalsi, też całkiem obcy. Jezus pyta, kto jest bliźnim moim? Jezusa pyta znawca prawa, kto jest bliźnim moim? A Jezus odpowiada mu przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Mówi, tu zobacz, jest ta historia. I kto był bliźnim dla tego pokrzywdzonego? Kapłan, który poszedł i nie zwrócił uwagi. Sługa świątynny, który poszedł i nie zwrócił uwagi. Czy ten pogardzany Samarytanin, który się zatroszczył. Więc ludzie dzisiaj nader często kierują się bardzo innym myśleniem. Nie ile jesteśmy gotowi poświęcić ludziom, ale ile ludzie powinni poświęcić nam wszystkiego. Uwagi, zainteresowania, czegoś, co mogliby nam dać. Ale takie myślenie nie jest przyjęte w niebie. Takie myślenie tam nie obowiązuje zupełnie. Jest kompletnie inne, odwrotne. W końcu po trzecie, naszym skarbem jesteśmy my sami dla siebie, ale nie w takim znaczeniu uprawiania narcyzmu, że tak jak dzisiaj w epoce selfie każdy sobie tam robi te zdjęcia bez końca i podziwia się i wdzięczy się do tego obiektywu w telefonie, podziwiając siebie samego, jaki jest wspaniały. Tutaj to, że my dla siebie jesteśmy skarbem, to w tym znaczeniu, że mamy wdzięczność za to, kim jesteśmy, kim Bóg nas stworzył, za to, co mamy w życiu, co możemy dać innym. I tu ciekawą myśl sformułował Maxim Bogis. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o Maxim Bogisie. To był najmniejszy koszykarz NBA w dziejach. Najniższy. Powiedział on, nie chodzi o to, żeby marzyć o tym, co chciałbyś mieć. Chodzi o to, co robisz z tym, co już masz. I te słowa wyraźnie nawiązują do jego własnego doświadczenia, bo on miał zaledwie 160 cm wzrostu. Wyobrażacie sobie koszykarza NBA, który ma 160 cm wzrostu, kiedy tam mamy pełno dwumetrowych i to dobrze ponad dwumetrowych zawodników. I on w zasadzie przy tym wzroście nie miał prawa marzyć o grze w koszykówkę na poziomie zawodowym, na poziomie najsłynniejszej ligi zawodowej. Tymczasem trafił do tych najbardziej elitarnych rozgrywek, czyli ligi NBA i grał tam przez 14 sezonów. To nie, że taka efemeryda pojawił się, zagrał w trzech meczach. Grał przez 14 sezonów i uzyskał przy tym naprawdę wyjątkowe rezultaty. między innymi zablokował 39 rzutów, w tym rzut Patricka Ewinga, jednego z największych koszykarzy NBA, mierzącego 213 cm wzrostu. To wydaje się kompletnie nieprawdopodobne. I dlatego te jego słowa mają sens, bo on wiedział dokładnie, co mówi. I nauka, która płynie z jego słów, jest następująca. Możesz użalać się nad własnym losem, skupiając się na swoich brakach, niedostatkach, albo cieszyć się tym, co masz i robić z tego najlepszy możliwy użytek, z tego, co dostałaś od Boga. I przewaga skarbu w niebie nad tym, który gromadzimy na ziemi, jest taka, że on jest całkowicie niezagrożony. Tak jak Jezus mówi, tu to na ziemi, to rdza, złodziej, wszystko zniszczeje. Natomiast ten skarb w niebie jest absolutnie niezagrożony. Nikt nam go nie ukradnie. Czasem martwimy się, że zrobiliśmy tutaj coś dobrego, coś wartościowego, ale nikt tego nie docenił, nikt tego nie dostrzegł. Mylimy się. Bóg nie opuści żadnej z takiej sytuacji, kiedy coś wartościowego zrobiliśmy. I nawet jeśli nam się wydaje, że On tego nie widział, to bądźmy pewni, że tak właśnie jest. Czytamy w liście do Efezjan. Bądźcie przy tym świadomi, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym. Nieważne, czy ludzie widzieli, czy nie widzieli, czy docenili, czy nie docenili, to wszystko jakby odkłada nam się jako pewien skarb w niebie, którego Bóg jest dumny, że On jest, że taką właśnie inwestycję robimy. I to jest też ciekawe, że nie każdy skarb jest cenny dla złodzieja. Nie każdy skarb złodziej chce ukraść, bo uznaje, że to jest bezwartościowe i często pomija rzeczy, które naprawdę miały wartość, ale dla niego nie. Natomiast waluta nieba rzeczywiście jest bezwartościowa na ziemi, zresztą z wzajemnością, jak to już zauważyliśmy. Jezus kończy swoją myśl o skarbach przepięknym zdaniem, które stało się takim popularnym aforyzmem, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Jezus połączył skarb z sercem, pokazując w ten sposób, że gromadzenie skarbów to jest rzeczywiście ważna sprawa, bo to, co angażuje nasze serce, jest dla nas bardzo ważne. Wiemy, że w języku biblijnym serce to jesteśmy cali my. To jest wszystko, co się składa na nas. Połączenie rozumowych celów, emocjonalnych przeżyć, zaangażowanie naszej woli do działania. Dlatego ludzie, którzy wytyczają sobie cele, które uważają za ważne, angażują się całymi sobą w to. W zależności od tego, w co się zaangażowali, będzie to miało dla nich skutki albo wspaniałe, albo katastrofalne, bo weszli w to całkowicie. To jest dla nich rzecz absolutnie najważniejsza. Dlatego Jezus mówi, patrz uważnie, w co inwestujesz swoje życie. Patrz uważnie, w co inwestujesz swoje życie, bo za tym pójdzie twoje serce. A jeśli za tym pójdzie twoje serce, to całe twoje życie będzie się kręciło wokół tej kwestii, tego właśnie czegoś. A to z kolei znaczy, że stracisz na innych polach, bo nie da się angażować serca w wiele różnych przedsięwzięć. Niektórzy co prawda mówią, że można kochać więcej niż jedną osobę naraz, mając na myśli różne romanse, ale to nieprawda. Czasem będzie to strata, która okaże się zyskiem, jak pisze apostoł Paweł do Filipian. Cokolwiek mogło mi przynieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Ale może też być odwrotnie. Korzyść, na którą liczyliśmy, stanie się naszą stratą. Dlatego, że ulokowaliśmy w źle nasze siły, nasze emocje, nasze relacje czy nasze pieniądze. I teraz idąc za myślą apostoła Pawła, którą on skierował do Filipian, to co czytałem przed chwilą, podstawowym punktem odniesienia w kontekście zaangażowania naszego serca w gromadzenie i zachowanie skarbu, jaki sobie wybraliśmy ten skarb, jest to, jak w jego towarzystwie znajdzie się Jezus. Jak w towarzystwie tego skarbu odnajdzie się Jezus. Na przykład wchodzimy w wątpliwą moralnie albo bez wątpienia niemoralną relację z drugą osobą. Jakie w tej sytuacji miejsce przeznaczamy Chrystusowi, który jest jakby z nami, jest częścią naszego życia? Jak On się ma w tym odnaleźć? Bo jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, no to On jest częścią naszego życia. Inny przykład, nasza praca. Co jest w niej najważniejsze? Osiągnięcie celu za wszelką cenę. I to słowo wszelką cenę oznacza często właśnie jakiś kompromis z biblijnymi zasadami moralnymi. Czy dochowanie wierności właśnie zasadom Chrystusa? kosztem efektu finansowego albo innego. To nie są łatwe wybory. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest łatwa kwestia, łatwa sprawa, że po prostu stawiasz na Chrystusa i wszystko jest już prościutkie. Wystarczy tylko się zdecydować. To w każdym przypadku będzie kosztowne, tylko trzeba ten koszt zmierzyć, czy to jest warte dla mnie, ten koszt ponieść, czy nie warte. To, że koszt będzie nas obciążał, ale też w dłuższej perspektywie może pracować na naszą korzyść. I teraz, dlaczego tak łatwo jesteśmy skłonni zaangażować nasze serce w coś, co wypycha Jezusa na margines tego przedsięwzięcia, a właściwie poza ten margines? Dlaczego perspektywa tego ziemskiego celu i ziemskiego skarbu jest dla nas tak ważna, że dla osiągnięcia tego celu jesteśmy gotowi nawet nie tyle zaryzykować bardzo wiele, ale wręcz bardzo wiele poświęcić? Zapominając o słowach Jima Eliota, takiego męczennika w Boliwii, który powiedział: nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie może stracić. I żeby nie kończyć negatywnie, w drugą stronę działa to tak. Jeśli zainwestujemy w skarb w niebie, to przez długi czas naszego życia może się wydawać, że ponosimy stratę za stratą, bo omijają nas różne okazje, różne możliwości, także finansowe, różne szanse i tak dalej. Ale ostatecznie okazuje się, że to nasz los wygrywa główną nagrodę na loterii. Znaczy, to nie jest loteria oczywiście, ale używając tej metafory. Nie chodzi tutaj jednak o samą nagrodę i satysfakcję z dobrego wyboru. Chodzi o to, że taki dobry wybór będzie cały czas nas prowadził drogą dobra, co będzie oznaczało, że po drodze będziemy omijali wiele raf, wiele pułapek, które są potencjalnie druzgocące dla naszego życia. Będzie to wszystko nas prowadziło do miejsca Bożej doskonałości. I to z niczym się nie może równać tak naprawdę. Także ostateczna konkluzja z tego nauczania Jezusa brzmi: dobrze zainwestuj swoje życie, bo masz je jedno, ale na zawsze. Więc tutaj nie ma miejsca na ryzyko. A pewne rzeczy są praktycznie nie do nadrobienia, niestety. Więc szukajmy tego, w co warto nasze serce zaangażować. Amen.